Witam Państwa, Lech Pilarski. Ceny żywności rosną, a rolnicy protestują, bo spadają dochody. Brzmi paradoksalnie, ale nie ma w tym sprzeczności. Dlaczego? To wyjaśnimy za chwilę. Wczoraj Parlament Europejski głosował w sprawie rolnictwa. Chodzi o strategię od pola do stołu. Przyjęto kilka ciekawych zaleceń, między innymi dotyczących dobrostanu zwierząt, używania pestycydów czy zwiększenia areałów upraw ekologicznych. Czy to szansa dla gospodarzy? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w naszym studiu wiceprzewodnicząca COGECI i dyrektor Polskiej Izby Mleka Agnieszka Maliszewska. Witam.
Witam serdecznie.
Oraz wiceszef Podlaskiej Izby Rolniczej Marek Siniło.
Kłaniam się.
To spróbujmy wyjaśnić ten paradoks. Ceny w sklepach, jakie są, to widzimy. Nawet jest taka fajna akcja ostatnio w internecie. A rolnicy protestują, bo ich dochody spadają. Na czym polega ten paradoks i czy to rzeczywiście paradoks?
No, rzeczywiście mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją, która z punktu widzenia takiego zwykłego kowalskiego konsumenta, który codziennie albo co dwa dni robi zakupy, jest trochę dziwna, bo słyszę o tym, że tak naprawdę ciągle te ceny rosną, a my z drugiej strony widzimy i słyszymy, jak wygląda to u rolników. Spójrzmy na to przede wszystkim trochę takim światłem i okiem globalnym. Sytuacja związana z pogarszającą się jakby sytuacją rolników obserwowana jest właściwie w całej Europie. Mamy dzisiaj problemy z ogromnym wzrostem kosztów produkcji. Te koszty produkcji rosną nie tylko na poziomie rolnika, ale też i na poziomie producenta. Mamy dzisiaj sytuację, gdzie tak naprawdę od coraz większej ilości rolników słyszymy, że decydować się prawdopodobnie będą od odchodzenia od rolnictwa, jeżeli nic się nie zmieni w tym zakresie. No i to, co jest istotne bardzo, to my jako konsumenci tak naprawdę będziemy za te wszystkie skutki związane z strategią od pola do stołu ponosić jeszcze większe albo wręcz ogromne koszty, płacąc przy dokonywaniu zakupów.
Panie Marku, pan hoduje zwierzęta, zajmuje się hodowlą krów. No i jak to jest z tymi cenami? Czy cena mleka za litr pokrywa pana koszty, pozwala rozwijać gospodarstwo, osiągać odpowiednie dochody, żeby utrzymać rodzinę?
Problem opłacalności od wielu, wielu lat przecież to trapi rolników. I część tych dochodów rolnika przechwytują pośrednicy, przechwytują duże sieci handlowe. No a bez tego to też jest, nie jest możliwa sprzedaż plodów rolnych.
To panu ile płacą za litr?
Złoty 60 w tej chwili przeciętna cena.
A w sklepie widzimy powyżej 2,50, nawet w około 3 złotych za litr, czyli no prawie dwukrotnie więcej.
Ja myślę, że powinniśmy jako przedstawiciele rolników, tu ukłon do pani Agnieszki, która jest również przedstawicielem jednej z organizacji mleczarskich, żeby zebrać wspólnie różne pomysły i razem usiąść do stołu i może coś wypracować. Bo inaczej no to nie mamy pomysłu, jak rozwiązać ten problem.
Jeśli chodzi o koszty, to co wzrosło? Jak to z punktu widzenia pana wygląda? Jak pan robi bilans, zestawienie kosztów?
W ostatnich miesiącach środki do produkcji bardzo wzrosły i to w każdej branży. Czyli
środki do produkcji to co?
Czyli paliwa, energia, nawozy ostatnio bardzo wzrosły ceny.
No tak, ale spójrzmy na to trochę tak bardziej, że tak powiem,
globalnie,
szerzej.
Bo mieliśmy jeszcze niedawno, pani Agnieszko, taką sytuację, że mieliśmy nadprodukcję żywności.
Tak, my tak naprawdę w całej, patrząc na Polskę i na Europę, cały czas jesteśmy eksporterem żywności i to żywności wysokiej jakości, o tym trzeba głośno powiedzieć. Europa, Polska produkuje dobrą żywność. Mamy, patrząc na przykład na sektor, który pan reprezentuje i ja również, czyli sektor mleczarski, około 30% naszej produkcji musi trafić na eksport poza nasz kraj i także poza Unię Europejską, po to, żebyśmy mogli jako przetwórcy dobrze płacić rolnikom. I teraz rolnicy
żeby
dzisiaj
była odpowiednia skala produkcji,
dokładnie. Dzisiaj rolnik dostaje, patrząc na to z punktu widzenia takiego ujęcia statystycznego, historycznego, bardzo wysoką cenę w porównaniu do cen, które były płacone przez ostatnie lata. Ale
Rok temu, 2 lata temu, o ile mnie pamięć nie myli, to było poniżej złotówki.
Tak, tak, ale proszę też zwrócić uwagę na ten komponent dotyczący kosztów. Te koszty, o których pan tutaj wspominał, są równie historycznie wysokie. Myśmy nigdy nie mieli tak wysokich cen. I teraz zakład przetwórczy, który płaci rolnikowi wysoką cenę, bo to jest największy koszt w produkcji.
Koszt surowca.
Koszt surowca plus koszty pracownicze, które bardzo wzrosły, koszty energii, koszty paliw i wszystkich innych pochodnych czynią dzisiaj to, że tak naprawdę my, rozmawiając w gronie zakładów spółdzielni mleczarskich, ale nie tylko, bo na poziomie Europy COGECA, o której też tutaj wspominaliśmy, rozmawiamy na poziomie wszystkich zakładów i spółdzielni europejskich, mówimy o tym, że ten rynek rolnictwa europejskiego będzie się coraz bardziej kurczył. I dodatkowo
to znaczy,
jeszcze nakład...
Będzie się zmniejszała liczba zakładów,
będzie się zmniejszała liczba gospodarstw i do tego jeszcze mamy te wszystkie obostrzenia, o których przed chwilą pan tu wspominał.
Dojdziemy do tych obostrzeń.
Więc tak naprawdę dzisiaj coraz więcej głosów od rolników, od spółdzielców jest takich: nam się to przestaje opłacać. Pomimo tego, że my jako konsumenci odczuwamy to w naszych portfelach, bo widzimy, że płacić musimy więcej, ale tak naprawdę nie przekłada się to na zysk de facto ani dla rolnika, ani dla przetwórcy.
Panie Marku, jeśli chodzi o właśnie likwidację gospodarstw, czy w pana otoczeniu, czy jak spotykacie się w Podlaskiej Izbie Rolniczej, której pan jest wiceprzewodniczącym, czy docierają informacje o tym, że rolnicy kończą swoją działalność, zawieszają hodowlę, skupiają się na przykład na produkcji rolniczej, produkcji roślinnej tylko i wyłącznie, co będzie owocowało zmniejszeniem stada, zmniejszeniem dostaw mleka do spółdzielni? Jak to wygląda?
Ten proces likwidacji bądź zaniechania produkcji rolnej trwa już ileś lat. To jest szczególnie mniejsze gospodarstwa. Tam, gdzie nie ma opłacalności produkcji, nie ma szans, bo na przykład nie ma następców, no to już są likwidowane i cały czas ten proces postępuje. Tyle, że to raczej w wolnym tempie. No nie wiem, jak teraz po takich drastycznych... czy nie przyspieszy po takich drastycznych podwyżkach środków produkcji rolnej.
Ile panu musiano by zapłacić za litr dostarczonego mleka, żeby pan wyszedł na lekki plus, tak to nazwijmy?
No ale przy jakich kosztach produkcji? Bo w tej chwili jak nawozy co tydzień idą w górę, tak? Cena paliwa również, to trudno określić.
Bierzemy na weekend kosztowo. Koszty z weekendu i 2 złote, 2,50, 3 złote.
Bo w tej chwili, jeśli chodzi o sektor mleczarski i mleko, jednak mleczarnie robią podwyżki. Niewielkie, ale robią podwyżki.
I byłoby już do bilansu
w stopniu zadowalającym, gdyby pozostały te ceny środków produkcji. No to te sprzed roku, powiedzmy. No, to już byłoby nieźle. W najgorszej sytuacji jest sektor trzodziarski. Ceny za tuczniki, za świnie spadają. Tam jest w ogóle tragiczna sytuacja.
Nie tylko ze względu na ASF, ale także na konkurencję związaną z importem mięsa.
To jest bardzo dziwne, bo produkcja krajowa wieprzowiny nie pokrywa już w 50% nawet zapotrzebowania na rynek. W ostatnim czasie wzrastają ceny wołowiny. Też nie wiadomo, czym to jest podyktowane. No to jest rynek tak zglobalizowany.
Wołowina już była i tak droga w Polsce.
No nie była, jeśli chodzi dla rolnika, no nie była aż taka bardzo droga, no ale w tej chwili te ceny idą mocno w górę.
Czyli będzie się bardziej opłacało prowadzić hodowlę...
Na dzień dzisiejszy. Panie redaktorze, ale trudno przewidzieć, co będzie za miesiąc, dwa.
Pod warunkiem, że nie zostaniemy zalani wołowiną z krajów Mercosur.
No tak, bo Unia Europejska podpisała porozumienie z Mercosurem, czyli z krajami Ameryki Południowej.
Dokładnie.
Gdzie hodowla bydła mięsnego jest relatywnie tania.
Zdecydowanie tak. I o tym między innymi producenci wołowiny mówią bardzo głośno. My dzisiaj z jednej strony staramy się mówić mówimy, tak, bo komisja na nas to narzuca, parlament, ograniczanie śladu węglowego, a za tym ograniczanie produkcji zwierzęcej i tak dalej. Z drugiej strony, no przepraszam bardzo, ale tak naprawdę tymi działaniami przerzucamy ten ślad węglowy poza Unię Europejską, czyli na przykład na kraje Mercosur. na kraje trzecie, azjatyckie i tak dalej, ale wcale, ale
globalnym
wcale
nie, w globalnym rozrachunku nic,
się nie, nic się nie zmieni, bo musielibyśmy tutaj, to zresztą powiedziane było dość dawno przy pierwszej ocenie skutków strategii od pola do stołu przez amerykański departament rolnictwa, który jasno i wyraźnie powiedział, że w tym momencie jest to po prostu tylko tak naprawdę przerzucanie z jednego miejsca do drugiego tego śladu węglowego, czynienie Europy jako kraju niezwykle drugiego, jeżeli chodzi o kwestie związane z produkcją, z czym już mamy do czynienia, czynienie Europy, europejskiego rolnictwa bardzo mało opłacalnym, drogim i kolejnych 8 publikacji z oceny skutków tak naprawdę to potwierdziło. Gdybyśmy rzeczywiście na całym świecie podjęli decyzję o tym, że ograniczamy ten ślad węglowy do poziomu unijnego, wtedy ma to sens. Ale przepraszam bardzo, gdzie są te pozostałe kraje? Czy my jako Europa mamy dzisiaj stać się tak naprawdę troszkę tym prekursorem zmian, za które tak mocno zapłacimy, a cała reszta nie zrobi z tego żadnego użytku?
Jednym słowem, wyeksportowaliśmy gówno, ale jeść będziemy dobre mięso i będziemy żyli w dobrym środowisku.
Jeżeli będzie nas na to stać.
Czy Unia Europejska, czy Europa zakłada sobie pętlę na szyję, jeśli chodzi o te wszystkie zielone wymogi, tę gospodarkę ekologiczną, no bo cały czas na horyzoncie pojawiają się zapowiedzi dotyczące bardzo różnorodnych ograniczeń z jednej strony, ale z drugiej strony konsumenci również są coraz bardziej świadomi i oczekują, że będzie mniej pestycydów, że krowy będą wychodzić z obór, nie będą trzymane tylko w oborze, ale będą także pojawiały się na łąkach, by spożyć trawę w warunkach naturalnych po to, żeby poprawić jakość mleka, a nie tylko same kiszonki, same pasze przemysłowe i inne jeszcze wymogi, które powinny zwiększyć jakość żywności.
Dodałabym do tego i wzrost kosztów, znaczy wzrost cen tejże żywności.
Ci no mamy... i ludzie się godzą, że jeśli mamy napisane, że coś jest ekologiczne, ma ten dodatek bio, są odpowiednie wskazania, że rzeczywiście w odpowiednich warunkach zostało wyprodukowane, przygotowane, to decydują się ludzie więcej zapłacić.
Pod warunkiem, że ich na to stać. A mamy dzisiaj określony tylko procent konsumentów, których na to stać. To jest
czyli
po pierwsze.
Rolnictwo zostanie dla tych 10% bogatych Europejczyków?
Dzisiaj spójrzmy na to tak. Na polskim rynku, w sklepach polskich mamy bardzo mało polskiej żywności ekologicznej. Polecam czytanie etykiet i opakowań. Większość to jest albo austriacka, albo niemiecka. Naszych polskich jest niewiele. Oczywiście możemy cały czas fokusować się na tym, żeby dokonywać zakupów na ryneczkach, w sklepikach takich rolniczych, osiedlowych, ale rolniczych, o tak bym to bardziej nazwała, bo osiedlowych to i tam z supermarketów można znaleźć, ale pod warunkiem, że mamy na to czas i mamy takie miejsca, do których możemy pojechać i kupić. Oczywiście idealnie by było, żeby można było kupić to bezpośrednio od rolnika, ale to jest mrzonka.
Czyli, że mamy w notesie jako rodzina.
No, to oczywiście.
Dostawcę jajek, dostawcę mięsa, dostawcę...
Marzenia, mleka. Marzenia. To możemy sobie pozwolić, jeżeli na przykład mieszkamy w Białymstoku i mamy na to czas, ale na przykład jeżeli ktoś mieszka w dużej kilkumilionowej aglomeracji, jest to mało prawdopodobne. I tak bym to skwitowała. I teraz wróćmy do tego, co dzisiaj mamy jako Unia Europejska. Przygotowane Parlament Europejski, o czym wspominaliśmy, przegłosował jakby te scenariusze, uzgodnił, wydał zgodę na to, że ta strategia od pola do stołu powinna być dalej procedowana. W zasadzie, nie biorąc pod uwagę żadnych uwag i propozycji, które były zgłaszane między innymi przez COGECA, ale też przez wszystkie organizacje, COPE, COGECA, przez wszystkie organizacje rolnicze i spółdzielcze działające w Unii Europejskiej. No i jaki będziemy mieli tego finał tak naprawdę? Finał prawdopodobnie będzie taki, że owszem, będziemy ograniczali w całej Unii Europejskiej Na przykład stosowanie ilości pestycydów, będziemy stosowali ograniczenia w zakresie areału, czyli te 10% będziemy musieli albo odłogować, albo zazieleniać. Będziemy ograniczać też produkcję, bo to takie ostatnio właśnie pojawiły się zalecenia, ograniczać konsumpcję, produkcję, a w efekcie i konsumpcję mięsa. No są też zakusy
mleka,
na mleko.
Żeby zmniejszać
tak. Będziemy przechodzić na dietę owocowo-warzywną, no życzę szczęścia w tym, jakie będziemy mieli społeczeństwo za jakiś czas, bo trzeba pamiętać o tym, że po to, żeby utrzymać i wyżywić taką ilość ludzi, jaką mamy do wyżywienia w Europie, no to bez używania jednak tych pestycydów nie ma takiej opcji. I teraz mamy przechodzić...
Czyli co, proponowaliście, że jeśli pestycydy, to oczywiście pod większą kontrolą, większe rygory,
rolnictwo precyzyjne, bardziej, tak, i tak dalej. Natomiast my cały czas mówimy o tym, okej, dobrze, jesteśmy za zmianami. Wszyscy chcemy jeść żywność ekologiczną, pochodzącą z gospodarstwa, z historią, z tradycją i tak dalej. Dobrze, zróbmy tak, ale Unio, Komisja Europejska, daj pieniądze rolnikom na to, żeby stać ich było na to, żeby w to gospodarstwo tak naprawdę inwestować, bo przechodzenie na gospodarstwo ekologiczne to nie jest tak, że i mamy. To jest proces, który trwa lata i tak naprawdę wymaga to o wiele większych kosztów niż przy rolnictwie tradycyjnym. Jeżeli dzisiaj my dostajemy takie sygnały, że hejt związany z ogromnym hejtem na mleko, na mięso, a z drugiej strony widzimy, jak ogromnie rosną ceny tej produkcji, to ja się nie dziwię, że młodzi rolnicy mówią, my mamy dosyć tego wszystkiego, my chcemy inwestować w nasze gospodarstwa. W nasze gospodarstwa przez lata inwestowali nasi rodzice, bo oni mogli korzystać ze środków sapardowskich, które wspierały rozwój gospodarstw. To gospodarstwo, jeżeli jest tak na przykład w przypadku krów 50-70 krów, to już jest ta opłacalność, ale wiadomo, że tutaj u nas na Podlasiu wyspecjalizowaliśmy się w tej produkcji, gdzie mamy stada dużo ponad na przykład 100 krów, a to wymagało ogromnych inwestycji w na przykład obory i w całą infrastrukturę, a dzisiaj dostajemy sygnał z Komisji Europejskiej, halo, zwijamy ten nasz i ograniczamy tą naszą produkcję, a cały czas na przykład zostały do spłacenia duże kredyty i tak dalej z tym wiążące. Więc po pierwsze, ja nie widzę konsekwencji działania Komisji Europejskiej w tym momencie. Ja widzę bardzo silną frakcję zielonych, ekologów i tak dalej, ale to absolutnie, za tym nie widzę zdrowego rozsądku. Chcemy iść w tym kierunku? Okej, ale dajmy te pieniądze na rozwój rolnikom, żeby zmieniali i przekształcali to swoje gospodarstwa.
Panie Marku, żeby pan przeszedł na ekologię, to ile trzeba było zainwestować?
Zainwestować i mieć pieniądze, które dadzą jako tako przeżyć, tak? Bo i o to chodzi. No tylko muszą być jakieś dochody z gospodarstwa, żeby można było przeżyć. A przecież w gospodarstwie trzeba dalej inwestować.
Wracając do tych kosztów związanych z przekształceniem gospodarstwa na bardziej ekologiczne, to ile musiałby pan, panie Marku, zainwestować w swoje gospodarstwo, żeby podnieść ekologiczność swojej produkcji?
Może przeciwnie, ile musiałbym stracić, tak? No bo w tej chwili jeszcze przy określonej produkcji jakieś tam dochody mam, tak? A wtedy w momencie dostosowania, przez 3 lata co najmniej do gospodarstwa ekologicznego, no niestety nie miałbym takich dochodów. I tu jest właśnie problem.
Czyli nastąpiłby spadek produkcji.
Tak, oczywiście.
Czyli trzeba znaleźć pieniądze na to, żeby rolnicy mogli się ewentualnie do tych rosnących wymogów ekologicznych się przystosować.
Z drugiej strony jednak musiałbym sprzedać i to po wyższych cenach te produkty, które wytworzę w gospodarstwie. I tu nie wiadomo to, co pani Agnieszka mówiła, czy się znajdzie klient na wyższe ceny produktów rolnych.
Wiecie państwo, dzisiaj tak rozmawiamy właśnie o tej całej ekologii i tak dalej, to jest wszystko ważne. Natomiast kilkanaście dni temu byłam w Brukseli na spotkaniu, gdzie kilka krajów sygnalizowało, że tak naprawdę ten konsument produkcji ekologicznej zaczyna spadać i to jest niebezpieczne.
Czyli zmniejsza się liczba.
Zmniejsza się liczba konsumentów, tych, którzy kupują produkty oznaczone jako produkty ekologiczne.
Jeśli mieli określone dochody i relatywnie było ich stać na to, to kupowali.
Tak,
teraz, rośnie cena, to już przestają.
Tak. I mamy jeszcze inny bardzo ważny aspekt, o którym gdzieś tam mało się mówi na forach publicznych, bo ten temat strategii od pola do stołu jest teraz dominujący, ale aspekt produkcji sztucznej żywności. To też rząd francuski ostatnio nam podczas spotkania prezentował. Przerażona, powiem państwu szczerze, byłam tym faktem, jak bardzo dynamicznie się to rozwija, jak ogromne pieniądze między innymi z Unii Europejskiej idą na startupy, których zadaniem jest praca nad tworzeniem sztucznej żywności. Teraz prace dotyczące sztucznego mięsa są naprawdę dość zaawansowane. I powiem państwu, że już dwa kraje wprowadziły procedurę prawną umożliwiającą sprzedaż tego mięsa, Singapur i Japonia, ale najwięksi inwestorzy dzisiaj w to sztuczne mięso, czyli to mięso tak zwane in vitro produkowane z komórek, na przykład drobiu, bo to jest głównie w tym momencie to mięso drobiowe, produkowane jest właśnie w tych laboratoriach, to są giganty, światowe giganty technologii IT, firmy sprzedające na przykład słodzone napoje, już nie będę wymieniała nazw i tak dalej.
Ile można sprzedać komputerów, raz na jakiś czas można to zrobić, a żywność trzeba kupić codziennie.
I proszę państwa, kto jest największym konsumentem? Albo określa się, że będzie kupował najwięcej żywności wytworzonej sztucznie w laboratoriach.
Mamy nagrodę, żeby odpowiedzieć na tą zagadkę?
Szklanka mleka. Młodzi ludzie między 18 a 24 rokiem życia, czyli ci, którzy całą swoją wiedzę dotyczącą tego, jak się odżywiać, czerpią z internetu, na podstawie tych wiadomości, które dostają od influencerów, od celebrytów i tak dalej. I ta sama grupa młodych ludzi, która nigdy w życiu jeszcze nie miała okazji zarobić żadnych pieniędzy. Więc proszę sobie wyobrazić, w jakim my teraz zmierzamy kierunku. My pędzimy tak naprawdę na ścianę, tak? Jeżeli dzisiaj ogromne pieniądze inwestowane są w sztuczną żywność, w wegańskie kotlety,
kosmetyki
i wszystko inne, tak? W zamienniki mleka, sera, koreńczycy nad tym pracują.
Jeden z prezesów naszych podlaskich spółdzielni stwierdził, że co wy rolnicy chcecie, ja tam się szykuję do wytwarzania mleka z owsa.
Prawda?
Jeśli mogę tylko zakończyć.
I proszę sobie wyobrazić, że tak naprawdę dzisiaj, patrząc z punktu widzenia opinii społecznej i tych mediów społecznościowych, to jest to ogromny trend. Jeżeli my za jakiś czas będziemy szli w tym kierunku, to ja naprawdę boję się o przyszłość.
Czyli co, apelujemy do tego, żeby
ludzie, kierujmy się zdrowym rozsądkiem, dobrze zbilansowaną dietą.
Społecznościowe, gdzie zobaczymy i będzie można dogadać się w sprawie jajek, masła, mleka, mięsa, ale takiego prawdziwego.
Kierujmy się zdrowym rozsądkiem. Patrzmy na półkach też, co jest. Czytajmy te etykiety i wcale te produkty, które są zamiennikami mleka i mięsa, to nie są te produkty, które są zdrowe, tak? Na tych etykietach znaleźć możemy naprawdę całą tablicę Mendelejewa, więc
jesteśmy w tej chwili, wracając do polskiego podwórka, do konkretów, jesteśmy w przededniu nowej perspektywy wspólnej polityki rolnej. I z tego, co jako Izba Rolnicza analizujemy, konsultujemy, widzimy, że te pieniądze są coraz mniejsze dla rolnika przy o wiele większych obostrzeniach. Każdy kraj członkowski może wygenerować tak zwany krajowy plan strategiczny, krajowy podkreślam. W Polsce już jesteśmy po drugim etapie konsultacji społecznych. Jako Izba Rolnicza wnosiliśmy sporo wniosków, zastrzeżeń, dużo do tego krajowego planu. Przy pierwszej konsultacji część zostało wniosków uwzględnionych Izby Rolniczej. Ukazał się już drugi jakby projekt, co wcale nie jest satysfakcjonujący, ale są wyznaczone konkretne ramy przez Komisję Europejską, w których tylko możemy się poruszać. Czyli tak czy siak i tak Komisja Europejska to zatwierdza te plany, a jednocześnie wyznaczając konkretne ramy strategiczne.
Czyli czeka nas trudna sytuacja w najbliższym czasie. W pani opinii, bo wynikałoby z tego naszego spotkania, że jesteśmy przeciwko ekologii, przeciwko poprawianiu jakości żywności i tym podobne.
Nie, nic takiego. Jesteśmy za zdrowym rozsądkiem, po pierwsze. Jesteśmy za tym, żeby Komisja Europejska wspierała rozwój rolników, którzy będą nam dostarczać dobrą jakość żywności. Oczywiście każdy z nas chce jeść dobrej jakości żywność, produkcji też ekologicznej, ale dajmy szansę wszystkim i niech nikt, żaden europoseł, ani żadna pani europoseł nie decyduje za nas, co my chcemy jeść i czy będziemy chcieli jeść, żeby na naszym stole znalazło się mleko, mięso, chleb, warzywa i owoce i niech nikt nam nie decyduje za nas
o
jadłospisie. Natomiast to, czego my chcemy, oczywiście wszyscy chcemy czystego klimatu, o to dbajmy, ale nie możemy dzisiaj powiedzieć, że rolnik odpowiada za tworzenie największego śladu węglowego. Tak naprawdę ludzie jako ludzie tworzą dzisiaj największy problem śladu węglowego, czyli powinniśmy wyeliminować ludzi?
Natomiast polskie produkty są zdrowe i wysokiej jakości, produkty rolne. I to trzeba...
Nie do końca bym się zgodził, bo jak dociera się do wielu informacji, na przykład związanych z desykacją, czyli z polewaniem upraw, żeby one w jednym momencie dojrzały, no to włosy na głowie stają. Czyli przyglądanie się sposobowi produkcji, pilnowanie tych warunków, w jakich wytwarza się niektóre towary, no jest dosyć istotne i trzeba by wzmacniać tę stronę i tę dziedzinę.
Zgadzam się. Cały czas to jest monitorowane. W przypadku mleku, przecież każda próbka mleka przy każdym odbiorze jest badana jakościowo pod względem zawartości tych środków hamujących czy antybiotyków. Tak samo w drobiu,
ale
tak samo
w innych.
Nie
wierzę, panie Marku, że krowa, która 365 dni w roku stoi w oborze, ona jest zdrowa, produkuje zdrowe mleko.
No dlaczego nie? Ale jest rozwiązanie właśnie dopłaty do dobrostanu zwierząt, tak? A więc do wypasu. Na przykład do wypasu.
I to będzie, uważam, że dopłaty do dobrostanu to jeden z tych dobrych elementów, które gdzieś tam chce Komisja Europejska wspierać, dlatego że wspieranie rolników w tym obszarze ma sens jak najbardziej. Natomiast ja cały czas mówię o tym, patrzmy na to w taki sposób, że my mamy do wyżywienia tak naprawdę ogromną rzeszę ludzi. To nie jest tylko tak, że mamy skoncentrować się na produkcji ekologicznej i tylko ekologicznej. Dajmy szansę do rolników i wspierajmy tych rolników finansowo ze środków unijnych, którzy zdecydują się, tak jak na przykład pan tutaj wspominał, ten trzyletni okres przechodzenia na rolnictwo ekologiczne, na gospodarstwo ekologiczne, zmniejszenie de facto swojej produkcji, tak, to dajmy, wspierajmy finansowo takich rolników, natomiast dajmy możliwość rozwijania się też tym, którzy już zainwestowali ogromne pieniądze w swoje gospodarstwa i chcą dalej rozwijać, sprzedawać i oni nawet jeżeli decydować się będą na to, że będzie to sprzedaż trochę po niższej cenie niż cena produktu ekologicznego, to i tak per capita wyjdą może nie gorzej na tym, no nie powiedziałabym lepiej, ale ani gorzej, zobaczymy, bo to się jeszcze pewnie za jakiś czas okaże, ale na pewno nie wyjdą na tym gorzej, ale to co najważniejsze, nie będą postawieni pod ścianą i nie będą musieli podjąć decyzji likwidować swoje stada, czy też nie likwidować. A dzisiaj coraz więcej osób mówi, że właśnie przed taką decyzją
no
są
postawieni. Dane bankowe między innymi wskazują na to. Rolnicy z Mazowsza, zajmujący się hodowlą bydła, nie płacą kredytów, nie spłacają zaciągniętych pożyczek już na kwotę ponad 500 000 000 zł.
No jest to bardzo możliwe, akurat tej sytuacji nie znam, ale wierzę, że tak jest. Do nas, jako chociażby do Polski Izby Mleka, dociera też dużo sygnałów od rolników, którzy mają jakieś zaległości dotyczące opłaty za mleko z różnych zakładów i spółdzielni z całego kraju. I widać, że tak naprawdę ten problem rosnących kosztów produkcji zaczyna tak naprawdę coraz mocniej dobijać rolnika, bo on w pewnym momencie musi podjąć decyzję, czy on będzie miał pieniądze na to, żeby żeby kupić paszę, na przykład kupić paszę dla krów i kontynuować tę produkcję, czy redukować stado lub spłacać kredyt, tak? To jest kwestia wyboru. To podobnie jak w każdym gospodarstwie domowym, kiedy nie ma pieniędzy, no to trzeba dokonywać wyboru, co kupuje.
Jeszcze trzeba rozróżnić rolnik, a rolnik programy unijne, chociażby od pola do stołu, tak? Robią program pod wszystkich rolników, tak? W całej Europie. I na przykład zmniejszenie stosowania pestycydów czy nawozów, no procentowo. No a Polska mniej stosuje niż inne kraje tych substancji. No i teraz zmniejszenie procentowe, no to uderzy w polskiego rolnika przede wszystkim, który i tak niewiele stosuje, tak?
A tym mówimy polskiemu komisarzowi bardzo, bardzo często, tak? Rozmowy mamy z komisarzem Wojciechowskim wielokrotnie. Tutaj poza anteną pytał pan o tą reprezentację rolników i spółdzielni. Na dzisiaj największa organizacja reprezentująca interesy rolników i spółdzielni to jest właśnie Kopa Kodżeka, w której jestem wiceprezydentem, ale też w momencie, kiedy zaczęliśmy coraz głośniej mówić o tym, jakie są oczekiwania rolników, to raptem okazało się, i to Polityko, jeden z najbardziej wpływowych mediów unijnych, nazywa rolników lobbystami. No przepraszam bardzo, ale rolnicy występują tutaj w swoim interesie, bo to Kopa i Kodżeka to są właśnie rolnicy i przedstawiciele spółdzielni. Więc jeżeli dzisiaj mówi się o tym głośno, że zagrożenie dla rolnictwa, Kopa i Kodżeka mówi o tym, że zagrożenia dla rolnictwa są takie, takie i takie, takie, to my chcemy, żeby ten głos był wysłuchany, bo przecież to rolnik żywił nas i żywić będzie, i miejmy, daj Boże, przez następne kolejne pokolenia.
Mam nadzieję, że tak będzie.
Tak będzie, a nie, że będziemy otrzymywali sztuczną żywność w postaci bylejactwa.
Stawiamy dzisiaj kropkę, ale sprawie będziemy się przyglądali, bowiem sytuacja jest dosyć niebezpieczna ze względu na to, że maleje nam liczba producentów, a jak będzie malała skala produkcji, to oczywiście żywność będzie zbyt droga i wtedy nie będzie nas.
I również ze strony rolnika musi być opłacalność, tak? Bo inaczej no, to będzie bardzo
trudna sytuacja. I właśnie o tym mówimy. Rolnik powinien dzisiaj być w centrum uwagi Komisji Europejskiej.
Miejmy taką nadzieję, że do tego dojdzie. Naszymi gośćmi byli wiceprzewodnicząca Kodżeki Agnieszka Maliszewska.
Dziękuję uprzejmie.
Oraz wiceszef Podlaskiej Izby Rolniczej Marek Siniło.
Dziękuję.
To wszystko w naszym programie. Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.